Chwała Bogu, bracia i siostry. Cieszę się, że was widzę. Już się tyle tu wydarzyło i już tyle zostało powiedziane, że właściwie mam wrażenie, że będę się powtarzał. Bo już mam wrażenie, że ktoś już powiedział pół mojego kazania, ale nie konsultowałem go z Błażejem ani z Leszkiem, więc nie wiem skąd wiedzieli. No to domyślam się, ale moje dzisiejsze kazanie nosi taki tytuł: po co ty w ogóle z nim gadasz? Obecnie pracuję w korporacji takiej międzynarodowej, więc tak się zdarza, że mamy takie meetingi, spotkania, gdzie ktoś dzwoni do mnie na komunikatorze i jako, że wszystkie sprawy są poruszane w języku angielskim, no bo ludzie są z różnych narodowości, to często się zdarza, że ktoś zadaje na początku rozmowy takie standardowe pytanie: how are you? Czyli jak się masz? I właściwie uniwersalną, klasyczną odpowiedzią na to pytanie jest I am fine, I am okay, czyli wszystko jest w porządku, wszystko jest dobrze. Chociaż nie zawsze przecież jest wszystko dobrze. I powiem wam szczerze, ja strasznie nie lubię tego pytania z grzeczności, bo najczęściej ci ludzie dzwonią do mnie wtedy, kiedy ja mam masę roboty i wcale nie jest dobrze i ja teraz mam ochotę powiedzieć, no nie, no mówię, wiesz co, no jestem zawalony robotą, nie jest dobrze, albo jestem przeziębiony i nie jest dobrze. Jestem niestety z tych ludzi, którzy mają w zwyczaju być trochę przeziębieni rano i stwierdzić, że to nie jest nic takiego, iść do pracy, a potem tam cierpieć. Także nie polecam, ale jestem też, niestety cierpię na ten problem. Też mi się to zdarza. I po prostu, kiedy ten człowiek dzwoni, no to co mam powiedzieć? Mam mu teraz opowiadać historię swojej choroby? No nie, no mówię mu, jest okej. Okay. No, mimo że nie jest okej. Okay. Takie pytanie z grzeczności, pytanie ze z góry założoną odpowiedzią. I tak mi przyszło do głowy, czy moja modlitwa to przypadkiem nie pytanie ze z góry założoną odpowiedzią. Czy to ma sens? Po co ja w ogóle z nim gadam? Chciałbym przeczytać pierwszy list do Tymoteusza, 4 rozdział. I przeczytam od 3 do 5 wersetu. Pierwszy list do Tymoteusza, 4 rozdział, od 3 do 5 wersetu. Którzy zabraniają zawierania związków małżeńskich, przyjmowania pokarmów, które stworzył Bóg, aby wierzący oraz ci, którzy poznali prawdę, pożywali je z dziękczynieniem. Bo wszystko, co stworzył Bóg, jest dobre i nie należy odrzucać niczego, co się przyjmuje z dziękczynieniem, albowiem zostają one poświęcone przez Słowo Boże i modlitwę. Nie wiem, czy macie taki zwyczaj, znaczy w sumie zakładam, że chyba wszyscy macie, że modlimy się przed jedzeniem. I obliczyłem dzisiaj na szybko, że jeżeli w roku jest 365 dni, a posiłków jest 3, no to tych modlitw jest 1095. I Błażej już dzisiaj poruszył trochę ten temat. Trudno, żeby nie wkradła się w tą modlitwę monotonia. Do tego jest 1000. To jest bardzo dużo. I to jeszcze 3 razy dziennie powtarzasz tą modlitwę. I teraz spraw, żeby ta modlitwa była angażująca, szczera i z twojego serca za każdym razem. To się wydaje takie trochę niemożliwe, nie? Żeby tyle razy dziennie zawsze po prostu szczerze dziękować za ten posiłek, modlić się o to. I odkryłem, wiecie, coś takiego dziwnego. Mamy 2,5-roczne dziecko w domu, naszą córkę Marlenkę, i Marlenka też czasem modli się przed jedzeniem. Ta modlitwa najczęściej wygląda między innymi w taki sposób: Panie Jezu, za tatę, za mamę, za Marlenkę, za pafufeczki. Amen. To jest cała modlitwa. I najczęściej po tej modlitwie spożywamy posiłek. Ale dlatego, że Marlena nie ma jeszcze rozbudowanej wiedzy o rzeczywistości, no to nie wie, że to jest jakaś specjalna modlitwa przed jedzeniem, która różni się od jakiejś innej modlitwy, więc w tej modlitwie modlimy się też czasem za zoo, za kaczuszki, za laptopika, za hop-hop, to jest trampolinka, mamy taką domową. Więc modlimy się czasem nawet za trampolinkę. I modlimy się za te rzeczy i wiecie, ta modlitwa jest taka szczera i muszę wam powiedzieć, że mimo to, że ona jest trochę śmieszna, to jednak mam wrażenie, że ona w wielu przypadkach dużo bardziej mnie dotyka niż moja modlitwa własna przed jedzeniem. Bo ta moja modlitwa przed jedzeniem, to już wiem i tak prawie, że ostatnio się spostrzegłem u dziadków moich, bo często tam jem obiady, że ja chyba 10 razy z rzędu powiedziałem tą samą modlitwę. Się zorientowałem, po pewnym czasie mówię, jak to jest możliwe, jak to jest możliwe? Jak to się wkrada, że zaczyna się to stawać takie monotonne, takie jedno i to samo? Modlitwa w ogóle taka przed jedzeniem zakłada, że błogosławimy różne rzeczy, błogosławimy posiłek, czasem ręce, które to przygotowały, moja babcia to szczególnie lubi. Wiecie, myślę sobie, czy to faktycznie ma sens błogosławić to jedzenie? Wiecie, no modlimy się o jedzenie, błogosławimy jedzenie przed posiłkiem. Modlicie się tak, nie? Powiedzcie mi, no to co teraz, te parówki będą smaczniejsze? Czy nie wiem, albo nie wiem, jakieś toksyny się po prostu z tych parówek ulotnią przez to, że się pomodlimy i będą jakby, nie wiem, zdrowsze? Jaki jest sens w błogosławieniu jedzenia przed posiłkiem? Dlaczego robimy coś takiego? Dlaczego o tym mówimy? Czy naprawdę, kiedy się modlisz i dziękujesz Bogu za jedzenie, to myślisz w ten sposób, że a jakbym nie podziękował, to może bym nie miał? Myślicie w ten sposób? Że ta modlitwa ma faktycznie jakieś znaczenie? Że ona ma jakiś sens? Że ona faktycznie ma wpływ na to, co będzie za tydzień, za dwa tygodnie, za miesiąc, za rok? Pozostawiam na razie to pytanie otwartym. Czy moja modlitwa, moja komunikacja z Bogiem ma sens? Po co w ogóle z Nim gadasz? Dzisiaj mieliśmy już uwielbienie. Uwielbienie jest specyficzną formą modlitwy, które jest wyśpiewywaniem tego, co chcemy powiedzieć Bogu. Czasem ona się kieruje do innych ludzi, ale de facto to jest coś w rodzaju modlitwy. Wywyższamy Boga naszym śpiewem. Leszek tu się też trochę o tym dzielił. Ja się nie będę wypowiadał za uwielbienie, bo nie jestem muzykiem, nie znam się na tym, trochę mam słuch jak pień, także no, nie będę się za to wypowiadał, ale o czym chcę powiedzieć, to o tym, że podczas śpiewania śpiewamy jakiś tekst. Tak? Nie śpiewamy losowych słów, tylko śpiewamy jakiś tekst, który ma jakieś chyba znaczenie. Tak? Nie śpiewamy tu o kwiatkach, tylko śpiewamy o Bogu. No i skoro coś mówię do kogoś, do Boga, do innych ludzi, czy może do siebie, bo te piosenki mają różny charakter, no to powinienem to mówić szczerze. Zawsze sobie przypominam, jak taki brat mi opowiadał, że miał straszny problem ze śpiewaniem takiej piosenki, nie wiem, czy ją znacie, ona już jest stara, że niewiele tu mam i zdebkę małą i więcej nic. I on mówi, no ale ja nie mam małej izby, ja mam dom cały, no to jak ja to mam śpiewać? Izbę jedną. Może ktoś wtedy miał jedną izbę, jak pisał tą piosenkę. Czy potrafię faktycznie po tylu latach, mimo że tyle razy już śpiewałem tą piosenkę, śpiewać ją szczerze? Dzisiaj śpiewaliśmy taką piosenkę, dla ciebie otwieram serce swe. Śpiewałem już tą piosenkę tak na oko milion razy i powiem wam szczerze, że jak o tym myślę, czy moje serce faktycznie jest otwarte dla Boga? Dla ciebie otwieram serce swe, czyli akurat konkretnie przed Bogiem chcę je otworzyć. Czy faktycznie moje serce jest otwarte dla Boga? Czy faktycznie jestem wobec Niego szczery, nie boję się Mu powiedzieć różnych rzeczy? Czy potrafię się skupić na tym, że śpiewam teraz piosenkę, skoncentrować na tym swoje myśli? Wiecie, tutaj to jeszcze, tak szczerze powiedziawszy, mamy komfort, ale ja się zastanawiam, czasem jesteśmy na grupie domowej, mamy małe dzieci, i te dzieci czasem trochę tam rozrabiają. I teraz pilnuj dzieci i skup się na piosence i śpiewaj szczerze do Boga. Jak ja to mam wszystko zrobić? Tak się człowiek może zastanawiać. Efezjan, list do Efezjan, 5 rozdział, Od 18 do 20 wersetu będę czytał. I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha. Rozmawiając z sobą przez psalmy i hymny i pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercu swoim Panu. Dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Czytam ten fragment, myślę sobie, że tu jest napisane w sercu, ale myślę, że Boże Słowo nie ma tu na myśli to, żebyśmy nie używali ust do śpiewania. Myślę, że bardziej chodzi tutaj o to, co my mamy w naszym sercu i co jest w naszym sercu, kiedy te pieśni śpiewamy. Czy w moim sercu zawsze jest koncentracja, czy w moim sercu zawsze jest takie przekonanie, że to, co śpiewam, ma jakiś sens, ma jakieś znaczenie. No bo wiecie, mamy tu uwielbienie dla Boga, poświęcamy na to jakiś kawałek naszego nabożeństwa. No ale czy Bóg tego potrzebuje? Czy Bóg potrzebuje mojego uwielbienia? Czy Bóg tego potrzebuje? Czy Biblia nie mówi, że uwielbiają go aniołowie ustawicznie, czyli ciągle? No a jednak robimy to. Poświęcamy swój czas, uwielbiamy Boga. Dlaczego? Dlaczego wszystkie te rzeczy czynimy? Dlaczego to robimy? Po co w ogóle z Nim gadasz? Czy moja komunikacja z Bogiem ma jakikolwiek sens? Czy kiedy się modlimy, kiedy sam jesteś, kiedy się modlisz, spędzasz czas z Bogiem, czy Mu wszystko mówisz? Czy jesteś wobec Niego szczery? Chciałbym wam przeczytać dzisiaj pewien ciekawy psalm, 88, który ktoś kiedyś Bogu śpiewał. Jest trochę długi, więc zaczniemy od wersetu 8 i przeczytam do końca. Gniew Twój ciąży na mnie, a wszystkimi nawałnicami Twymi przytłoczyłeś mnie. Oddaliłeś ode mnie znajomych moich, uczyniłeś mnie dla nich ohydą. Jestem zamknięty bez wyjścia. Oko moje gaśnie od strapienia. Wzywam Cię, Panie, codziennie wyciągam ręce do Ciebie. Czy dla umarłych czynisz cuda? Czy zmarli powstaną, aby Cię chwalić? Czy opowiada się w grobie o łasce Twojej, a w miejscu zmarłych o wierności Twojej? Czy w mrokach cud Twój będzie można poznać, a sprawiedliwość Twoja w kraju zapomnienia? Lecz ja, Panie, do Ciebie wołam, a rankiem wita Cię modlitwa moja. Dlaczego, Panie, odtrącasz duszę moją? Ukrywasz przede mną oblicze swoje. Jam biedny i bliski śmierci od młodości mojej. Zawisła nade mną groza Twoja, jestem zrozpaczony. Przewaliły się nade mną ciosy gniewu Twego. Niszczą mnie strachy Twoje, ogarniają mnie nieustannie jak woda. Otaczają mnie wszystkie naraz. Odstręczyłeś ode mnie przyjaciela i towarzysza, moimi zaufanymi to mroki. To jest koniec tego psalmu, tam nie ma nic dalej. Co byście poradzili komuś, kto modliłby się taką modlitwą? No bracie, musisz wierzyć! Zostaw to! Będzie dobrze! Dlaczego takie coś jest w Biblii? Co próbuję powiedzieć? To, że tutaj nie ma takiego rozwinięcia. Wiecie, nie ma takiego, ale Bóg jednak mnie wyzwolił, ale Bóg jednak mnie wybawił, ale jednak wszystko dobrze się skończyło. Jednak był happy end. No nie ma tu happy endu. Dlaczego tu nie ma happy endu? To z Bogiem nie ma happy endu? Jest. Oczywiście, że jest. No to dlaczego go tu nie ma? Bo jak jesteśmy w trakcie pewnej sytuacji, to nie zawsze ten happy end jest. Ostatnio mieliśmy pewne takie poważne zmartwienia z moją żoną i byłem na grupie domowej i podzieliłem się moimi zmartwieniami z braćmi i oni tak w dobrej wierze chcieli mnie zachęcić, chcieli mnie jakoś zbudować, przeczytali mi jakiś werset z Biblii nawet I myślę, że mieli nadzieję, że ja się pokrzepię. Ale ja nie byłem pokrzepiony, powiem szczerze. I to nie myślę, że to nie była ich wina. Ale nie byłem pokrzepiony, bo było mi ciężko i nie wiedziałem, co z tym zrobić. I myślę, że zrobiłem coś, co wielu ludzi w Biblii robiło w takich sytuacjach. Poszedłem ze swoją przykrością i swoimi nieszczęściami do Boga. I mu je powiedziałem, co mi się nie podoba, czemu jest tak, a czemu nie jest inaczej. Ja bym chciał, żeby było tak, a nie jest tak. Dlaczego te problemy, a dlaczego to, dlaczego tamto. No ale nie, no przecież jesteśmy wierzący. Nie wolno tak Bogu swoich wątpliwości mówić. Czy nie wolno? Ja myślę, że wolno. I jest taka historia w Biblii, która bardzo mnie do tego zachęca, żeby przychodzić do Boga ze swoimi wątpliwościami. Ona jest zapisana w Dziejach Apostolskich w 9 rozdziale od 10 do 18 wersetu. A był w Damaszku pewien uczeń imieniem Ananiasz i rzekł Pan do niego w widzeniu: Ananiaszu. On zaś rzekł: oto ja, Panie. Pan zaś do niego: wstań i idź na ulicę prostą i zapytaj w domu Judy o Saula z Tarsu. Oto właśnie się modli. I ujrzał w widzeniu męża imieniem Ananiasz, jak wszedł i ręce na niego włożył, aby przejrzał. Ananiasz zaś odpowiedział: Panie, słyszałem od wielu o tym mężu, ile złego wyrządził świętym Twoim w Jerozolimie. Ma także upoważnienie od arcykapłanów, aby tutaj uwięzić wszystkich, którzy wzywają imienia Twego. Lecz Pan rzekł do niego: idź, albowiem mąż ten jest moim narzędziem wybranym, aby zaniósł imię moje przed pogan i królów i synów Izraela. Ja sam bowiem pokażę mu, ile musi wycierpieć dla imienia mego. I poszedł Ananiasz i wszedł do domu, włożył na niego ręce i rzekł: bracie Saulu, Pan Jezus, który ci ukazał się w drodze, jaką szedłeś, posłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym. I natychmiast opadły z oczu jego jakby łuski i przejrzał, wstał i został ochrzczony. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że ten człowiek ma jakieś cudowne widzenie Jezusa. Nie wiem, ile razy w życiu mieliście takie jakieś widzenie, ale Ananiasz ma tutaj takie widzenie od Boga. No i Bóg mu daje prostą instrukcję. Pójdziesz tam do tego domu, położysz ręce na tego gościa i on przejrzy. I Ananiasz zaczyna Bogu mówić swoje wątpliwości. Ale Panie, ten człowiek to jest przecież prześladowca. I wiecie, Pan Jezus mu nie odpada. Co ty myślisz, Ananiasz, że ja nie wiem? Przecież ja jestem Bogiem, ja wiem, co się dzieje. Jak ci mówię, to masz iść i zrobić. Nie pada nic takiego. Zauważyliście, że Ananiasz przychodzi ze swoimi wątpliwościami do Boga, mimo że jest to trochę bez sensu, jak tak dłużej nad tym pomyślimy. No przecież Bóg chyba lepiej wie, co robi, niż Ananiasz. No to jest oczywiste. A jednak Ananiasz nie boi się iść do Boga i mu powiedzieć, co o nim i co o tym jego planie myśli. Myślę sobie, że dojrzałość chrześcijanina nie polega na tym, żeby wykonywać wszystkie polecenia automatycznie, ale żeby potrafić przyjść do Boga w szczerości. Bo dalsze kroki, które też są ważne, nie są możliwe, jeżeli najpierw nie przyjdziemy do Boga w szczerości. Ostatnio zadzwonił do mnie jeden brat i pyta mnie takie coś. Czy można mieć wątpliwości, że Bóg istnieje? Ja tak go słucham w tym telefonie, mówię: ale jak? A on mówi: no czy można z tyłu głowy mieć jakąś taką wątpliwość, że Bóg istnieje? Czy tak można? No wszystko można. No można, no jak tak masz, to tak masz. No. Pytanie jest, co z tym zrobisz? Czy gdzieś stwierdzisz: nie można mieć takich wątpliwości i będziesz udawał, że ich nie masz? Czy pójdziesz i powiesz o nich Bogu? Panie Jezu, ja nie wiem, czy to wszystko ma sens. Czy to naprawdę wszystko tak było? Czy Ty naprawdę stworzyłeś świat? Czy Ty naprawdę umarłeś na krzyżu i zmartwychwstałeś? Na serio to tak było? Czy naprawdę, jak ja błogosławię swoje jedzenie, to ma jakieś znaczenie? Czy naprawdę Ty się tym przejmujesz? czy ja śpiewam piosenki w kościele. Przejmuję się. Przejmujesz się, jak przychodzi twoja córka do ciebie i daje ci laurkę, na której ciebie narysowała. Podejrzewam, że jak ma 2,5 roku, tak jak moja, to nie jest za ładna. Nie jest to arcydzieło, które byś zaniósł do galerii. Ale się cieszysz. Wieszasz na lodówce. To czemu wieszasz na lodówce, jak to nie jest ładne? Wiecie, ja myślę, że wielu z nas się pewnie nie nadaje do chóru. Ja też nie. Ale to nie znaczy, że nie śpiewam. To nie znaczy, że nie uwielbiam Pana. To nie znaczy, że nie skupiam się na tym, co wyśpiewuję do Boga. Jest to dla mnie ważne nie dlatego, że mam jakąś aspirację artystyczną, ale dlatego, że chcę Bogu coś powiedzieć. Się bardzo cieszę i uważam, że to jest niesamowite w naszym zborze, że są ludzie, którzy potrafią tak śpiewać i tak zagrać na gitarze, żeby jeszcze zachęcić innych ludzi do tego, żeby śpiewali. Ja nie wiem, jak to jest możliwe. Ja nawet jakbym umiał na czymś grać, to nie wiem, czy bym potrafił tak jeszcze grać na tym, żeby inni ludzie, żeby ich zachęcić do tego, żeby oni razem ze mną uwielbiali Pana. Ja nie wiem, jak oni to robią. Ja jestem w szoku, jak tu staje zespół i oni tak śpiewają, że ja zaczynam myśleć o tych piosenkach i mi to pomaga się skupić. Ja nie wiem, jak oni to robią. Ale wierzę, że Bóg daje takie talenty ludziom. Co nie zmienia faktu, że nawet jakby to był najlepszy zespół na świecie, to jak ja nic nie dam z siebie, no to se zaśpiewam i pójdę do domu. A nie chodzi o to, żeby se zaśpiewać i pójść do domu, mimo że może to jest 357 raz w twoim życiu, kiedy śpiewasz tą piosenkę, to dalej nie chodzi o to, żebyś ją zaśpiewał i poszedł do domu. Mimo że może już ją znasz na pamięć i byś ją był w stanie z pamięci powiedzieć w dowolnym momencie, to nadal możemy się w to zaangażować. To jest tak samo jak z Biblią. Przecież wiecie, to nie jest tak, że pastor Janusz przychodzi co tydzień i dokłada aktualizację, jak ty nie patrzysz jakąś kartkę i ty odkrywasz coś nowego w Biblii. No nie, po prostu czytasz jedną i tą samą Biblię. Pastor Marian kiedyś powiedział na swoim kazaniu, że przeczytał Biblię około 38 razy i dalej odkrywa coś nowego. Jest to możliwe, przeczytać Biblię 38 razy i dalej odkrywać coś nowego? Powiem na swoim przykładzie, że są takie fragmenty Bożego Słowa, które ja znam tak na pamięć, że jak zaczynam je czytać w Biblii Warszawskiej, to ja już wiem, co było przed chwilą, wiem, co będzie za chwilę i po prostu mam wrażenie, jakby wiecie, jakbym już to czytał, jakbym już po prostu to mówił, a nie to czytał, bo już po prostu tak to pamiętam na pamięć, że już po prostu no nie mogę na to patrzeć. Ale skupiam się. Mówię, nie, to jest ważne, to jest Boże Słowo i znowu odkrywam coś nowego. I znowu mnie to zachęca. I znowu gdzieś to przeżywam. Czy błogosławiąc jedzenie po raz setny, dwusetny, trzysetny, tysięczny, czy dalej mogę to przeżywać? Czy dalej to może być wartościowe? I co myślę najważniejsze, po co ty w ogóle z nim gadasz? Czy ja otwieram swoje serce przed Bogiem? Czy jestem gotowy mu powiedzieć o swoich wątpliwościach, trudnościach, problemach? Ja wiem, że wiecie, wszyscy byśmy chcieli, żeby było tak, żebyśmy wierzyli i zawsze byli mocni i zawsze było super, no ale tak nie zawsze jest. I nawet apostołowie pisali, czy skoro inni nie słabną, to i ja nie słabnę? Więc to dotyka nas wszystkich, bo wszyscy jesteśmy ludźmi i to nie jest tak, że zawsze będzie 100% full power, ale chodzi o to, że kiedy nie jest tak, to żebym potrafił przyjść do Boga i powiedzieć, chcę, żeby było inaczej. Chcę, żeby było inaczej, chcę, żeby było lepiej, chcę, żeby było więcej. To musisz przyjść i powiedzieć, żeby było inaczej. No ale ja bym tak chciał, żeby się coś zmieniło, żeby nie było tak, że ja będę chodził do Boga i mówił, jak jest źle i cały czas będzie źle. Ja bym chciał, żeby coś się zmieniło. No to trzeba zacząć od właściwego miejsca. Jeżeli chcesz zmiany, to musisz zobaczyć, że ta zmiana jest potrzebna i powiedzieć o tym Bogu, że ty chcesz tej zmiany, że ty chcesz, żeby coś się zmieniło, że chcesz, żeby było inaczej. Musisz to zobaczyć, nie ukrywać, przepraszam, nie ukrywać tego przed Bogiem i mu o tym powiedzieć. No dobra, no i co dalej? No i co dalej? To jest temat na inne kazanie, więc nie teraz, ale to nie zmienia faktu, że trzeba zacząć we właściwym miejscu. To właściwe miejsce jest w tym momencie, kiedy ty idziesz do Boga i mówisz mu, jaka jest prawda. I mówisz mu, co jest w twoim sercu. Czy to jest zawsze takie proste? No nie jest, ale... ale Bóg tego chce. Bóg chce tego bardziej, żebyś ty przyszedł i mu powiedział, jak naprawdę się czujesz i co naprawdę masz w swoim sercu, niż żebyś mu prężył muskuły i prezentował, jak ty to bardzo nie wierzysz. Bóg bardziej tego chce, żebyś ty mu powiedział, jak się naprawdę czujesz i co naprawdę myślisz. Bo jeśli On ma przeprowadzić w tobie jakąkolwiek zmianę, to ty musisz wiedzieć, że ta zmiana jest potrzebna. Wstańmy, pomodlę się. Panie Jezu, dziękuję Ci za to, że Ty umarłeś za mnie na krzyżu. Dziękuję Ci za to, że Ty oddałeś swoje życie za mnie, Panie Jezu. Dziękuję Ci za to. Dziękuję Ci za to, Panie, że Ty nie jesteś jakimś srogim Bogiem, który oczekuje ode mnie nie wiadomo czego, ale oczekuje, żebym przyszedł do Ciebie w szczerości serca, Panie. Oczekujesz tego, bym otworzył swoje serce i po prostu powiedział Ci, jak jest. I Panie Jezu, tak nie chcę się przed Tobą ukrywać, jak Adam, gdzieś chować się po krzakach, ale chcę, Panie, przychodzić do Ciebie i mówić Tobie, jak się czuję, mówić Ci prawdę, abyś Ty mógł pracować i mnie zmieniać, Panie. Tak pragnę tego, Panie, aby być wsparciem dla innych w tym, Panie. Aby nie patrzeć na innych oceniająco, aby nie patrzeć, Panie, może na siebie oceniająco, ale potrafić przyjść i powiedzieć Ci, jak sprawa wygląda. I oczekiwać, Panie, oczekiwać Twojego rozwiązania. Amen. Nie zaprosiłem zespołu, zapraszam zespół.